Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Chciałabym się jeszcze przywitać z jednym gościem, Łukasz Kędzierski. Dzień dobry.
Halo, halo, dzień dobry, jak mnie słychać?
No tak sobie, coś szumi troszkę, ale to do Wrocławia kawałek drogi, to może dlatego trochę nam szumi ten Skype.
Już, a teraz lepiej?
A spróbujemy nad tym jeszcze popracować, bo będziemy mieć małą przerwę za chwilę. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, jest z nami także Magda Stępień.
Dzień dobry.
Narzeczona, mogę powiedzieć, co?
Oczywiście.
Łukasza Wojtowicza, bo oni razem byli na Sri Lance. Dlaczego Sri Lanka? Dlaczego tam pojechaliście?
Tak naprawdę jest to kraj nasycony Orientem. Jest to idealny kierunek na taki pierwszy wyjazd do Azji. Wyspa jest niewielka, bo 5 razy mniejsza od Polski, a są na niej i wysokie góry, i rajskie plaże, i masa zwierząt, lasy deszczowe, dżungla, tak naprawdę wszystko. Wszystko, co jest potrzebne.
Maleńka wyspa i dlatego... No ale Orient też gdzie indziej znajdziemy.
Oczywiście, że tak. Natomiast no, to, co chyba najważniejsze jest w podróży na Sri Lankę, to właśnie wielkość tej wyspy, że ona jest... W zasadzie wszystko jest w zasięgu ręki, bo można być jednego dnia na południu, następnego no, stwierdzamy, dobra, to jedziemy na północ, gdzie jest kompletnie inaczej i już tam jesteśmy.
Nie trzeba przemierzać tysięcy kilometrów, żeby się gdzieś dostać.
No właśnie, ile tam jest z południa na północ kilometrów mniej więcej?
Z 300.
No to daleka nie jest,
nie
rzeczywiście.
Jest, jest, nawet chyba mniej.
Teraz zapytam Łukasza we Wrocławiu. Łukaszu, a ty dlaczego akurat na Sri Lankę? Bo ty w ogóle jesteś podróżnikiem, takim obieżysz światem, ale dlaczego wybór padł właśnie na tę wyspę?
Sri Lanka właśnie jednym z głównych powodów, dla którego chciałem tam pojechać, to było to właśnie, że ona jest nieduża, a dosyć mocno nacechowana i dosyć dużo różnorodności można tam znaleźć, ale przede wszystkim to, co mnie tam jakby skłoniło, to ludzie. Ludzie i ich podejście jakby do osoby, która z zewnątrz pojawia się w ich życiu. To, że można ich tak naprawdę podglądać nie od strony ulicy, nie od strony jakby zabytków, tylko przede wszystkim od strony domu, gdyż nam bardzo popularnym sposobem spania jest właśnie to, że można wynająć sobie jakiś jeden pokoik gdzieś u kogoś w domu normalnie, gdzie odbywa się całe życie rodzinne, a my przez te parę dni stajemy się jakby członkiem tych ich rodziny. Wspólnie jemy bardzo często jakieś posiłki. Pani domu przygotowuje śniadania, kolacje, obiady. Wieczorem oglądamy wspólnie film. Więc ta taka bliskość z nim i ich ta taka otwartość na drugiego człowieka, zwłaszcza no niby obcego, a niby troszeczkę innego, a jednak z drugiej strony takiego samego, więc to było ten główny cel, który sobie stawiałem, żeby tam właśnie pojechać i zobaczyć, jak oni tak naprawdę żyją.
To bardzo jestem ciekawa, co teraz powiedzą Magda i Łukasz, którzy są w studiu ze mną na ten temat.
Ludzie są otwarci, tak, to trzeba przyznać, bardzo fajnie się tam podróżuje, każdy...
Dajemy radę, no Łukasz?
Ja podam taki przykład, bo jak tam bardzo często właśnie w jakiejkolwiek podróży korzystamy z takich środków publicznych transportu, no tam jednak najlepiej zaobserwować, jak się ludzie zachowują, jak to wszystko wygląda. No swoją drogą transport publiczny na Sri Lance to jest już takie bardzo abstrakcyjne przeżycie.
Bo... Dlaczego?
No, jeżeli chodzi o sam, tak w cudzysłowie, chaos na drogach, to polecam. Natomiast co jest generalnie takie urzekające, to, że jak się wchodzi do autobusu i ten autobus jest naprawdę napakowany do granic możliwości i wszyscy siedzą poważni. Natomiast jak już wejdzie się do środka, usiądzie się i uśmiechnie się do jednej osoby, to jest taki łańcuszek, że wszyscy już w pewnym momencie po prostu tak szczerzą zęby i się tak uśmiechają i to jest tak urocze i wszyscy do siebie, więc no dość niespotykana sprawa jednak nawet nie tylko w Polsce, ale no powiedzmy w Europie, że raczej wszyscy tam zainteresowani są swoimi sprawami, a tam jednak jest taka...
Wszyscy zainteresowani są nami,
tak,
dosłownie.
Tak.
Każdy chce wiedzieć...
Dla mnie to nie jest kwestia samej Sri Lanki, tylko generalnie jak dla mnie jest to kwestia Azji.
Tak,
po prostu to jest inny sposób wartościowania tego, co w życiu jest ważne. Ważna jest druga osoba, ważna jest rodzina i ważne jest to, co nas dookoła otacza, a nie tylko nasze problemy. Być może przez to, że oni tak dużo jedzą tych ostrych rzeczy, że ta dopamina gdzieś tam się cały czas, czy endorfiny cały czas się gdzieś tam wytwarzają, więc jakby ten ich naturalny uśmiech jest spowodowany między innymi tym ostrym jedzeniem, ale ich serdeczność, ich otwartość na drugiego człowieka. Ja jeszcze miałem tą zaletę, czy nie zaletę, bo najczęściej podróżujemy we dwóch. dwójkę z żoną, albo już teraz we trójkę z także dzieckiem, ale na Sri Lance akurat wybrałem się sam. Więc tutaj jeszcze miałem wrażenie, że przez to, że byłem sam, a jakby w rodzinie azjatyckiej jest to prawie niemożliwe, a to znaczy, że coś jest nie tak, więc oni jeszcze bardziej chyba chcieli mnie objąć taką opieką, taką troską o to, dlaczego i dowiedzieć się, dlaczego ja jestem tutaj sam, po co tutaj przyjechałem, gdzie ja mam rodzinę, czy mam żonę, czy mam dzieci i tak dalej. Więc to jest chyba ta kwestia.
Ciekawi byli ciebie po prostu. I to o tym chyba Magda zaczęła mówić nawet, że oni są ciekawi ludzi, którzy
tak,
przyjeżdżają do nas.
Zawsze chcą wiedzieć, dlaczego przylecieliśmy, czy nam się podoba i bardzo im zależy, żeby nam się podobało.
A podobało się?
Bardzo. Dlatego byliśmy tam dwa razy.
Byliśmy dwa razy, tak. I co jest ciekawe, za pierwszym razem, jak polecieliśmy na Sri Lankę, to było w 2012 roku. Chyba w tym samym roku był Łukasz. Tak. Dokładnie.
Tak.
Byliśmy na południu w Unawatunie. Tam znaleźliśmy sobie taki nocleg bardzo tani. No i właśnie tak jak mówił Łukasz, że to był pokoik w takim domu, gdzie sobie rodzina funkcjonowała. I teraz byliśmy w zeszłym roku i trafiliśmy do tego samego miejsca i ja powiedziałem temu młodemu chłopakowi, w zasadzie to nie wiem ile miał lat, ale wyglądał na naprawdę młodego. No i mówię, że byłem tutaj dwa lata temu właśnie z Magdą i że twoja córka była jeszcze mała, teraz już jest trochę większa. No i on się tak się ucieszył tym, że właśnie my po dwóch latach wróciliśmy do niego, bo się bardzo dobrze tutaj czuliśmy u niego. Zresztą...
Jego, nas pamiętał.
Tak,
po prostu
jego
pamiętał.
Babcia za pierwszym razem zrobiła nam takie roti z kokosem.
Co no to jest?
To są takie placki i w środku było takie nadzienie kokosowe i mi to strasznie smakowało. I ja powiedziałem, że właśnie twoja babcia zrobiła mi fantastyczne placki i on już w ogóle był taki po prostu tak radosny i powiedział, że no ma już tutaj ludzi, którzy mieszkają u niego, ale pobiegł gdzieś, załatwił nam doskonały wręcz nocleg i to było tak niesamowite, że on się cieszył, że my do niego wróciliśmy i że takie fantastyczne wspomnienia mamy z tym pobytem u niego, więc rewelacja po prostu.
Kiedy byliście
w 20... Ja tutaj mogę nawet potwierdzić, Łukasz? Że... Tak, tak?
Łukasz z Wrocławia, muszę tak mówić, bo mam dwóch Łukaszów. No,
ja tutaj mogę dodać jedno zdarzenie, że jak ja też byłem w 2012 roku i wróciłem tam i byłem strasznie zadowolony jakby i samym wyjazdem, ludźmi, podejściem i tym jakby, co mnie tam spotkało, więc dosyć dużo o tym opowiadałem wśród znajomych i nie tylko na swojej stronie, więc jakby po mnie całkiem sporo ludzi, zwłaszcza znajomych, pojechało jakby moim śladem, można powiedzieć, gdyż polecałem te noclegi, w których gdzieś tam bytowałem, bo byłem bardzo zadowolony, zwłaszcza jeden nocleg w Ela mi strasznie się podobał, gdzie tam była taka bardzo energiczna bizneswoman, która i zajmowała się i miała taksówkę swoją i miała takie trzy pokoiki, które wynajmowała i miała salon fryzjerski i tak dalej, więc taka bardzo zaradna pani, więc jak moi znajomi jedni, drudzy i tak właściwie kilka par pojechało i dokładnie nawiązało z nią kontakt, czy nawet ją spotkało na dworcu, że tutaj słyszeli ode mnie, ja jeszcze podałem przez nich zdjęcia, że tutaj był taki Łukasz rok temu i bardzo mu się podobało. Ona była tak przeszczęśliwa i tak, zresztą z tego, co mówili, pamiętała, że nawet napisała taki fajnie, dosyć długi list do mnie, przekazując przed tych moich znajomych, z prezentem paczuszka herbaty pochodzącej z jej jakby mini plantacji, która jest gdzieś tam przy domu. I ona była tak przeszczęśliwa, że właśnie jakby ja pamiętałem ich i że jeszcze ją polecałem i to nie miało jakby na celu tylko zarobienia pieniędzy, czy to, że będzie miała przez to właśnie dodatkowy dochód, tylko że jakby, że była ta jej serdeczność i to moje ugoszczenie jakby docenione podwójnie.
Wielka serdeczność, gościnność. Łukaszu, o swoim wyjeździe na Sri Lankę w jednym z komentarzy, bo pytano cię na twoim blogu choćby o tę podróż, napisałeś: mój wyjazd był samotny, ale super bezpiecznie jest. Ludzie bardzo mili, uprzejmi i pomocni. O tych ludziach pewnie jeszcze porozmawiamy, o herbacie także, ale to już za chwilę, bo zrobimy sobie małą przerwę. Jest 10:30.
W niedzielę w Radiu Gdańsk.
To przenosimy się jednak zdecydowanie dalej. Ile to kilometrów liczyliście? Pytam Łukasza w studiu.
W sensie z Polski.
Mhm. Jak wy tam się w ogóle dostaliście? Bo wiem, że Łukasz Kędzierski, Łukasz z Wrocławia, leciał przez Kijów. A wy?
My za pierwszym razem lecieliśmy przez Arabię Saudyjską.
To było bardzo ciekawe doświadczenie.
Tak. Dlaczego?
Już taki przedsmak był. No, jeżeli chodzi o lotniska w Arabii Saudyjskiej. I ogólnie sam przelot był dość ciekawy. No nie chcę zniechęcać do korzystania z linii Saudia, ale...
Bilety były bardzo tanie.
Bilety były bardzo tanie, tak.
I potem już wiedzieliście dlaczego?
To znaczy... Jeżeli chodzi o sam, powiedzmy, trochę traktowanie, my tam też wdaliśmy się w jakieś tam niepotrzebne dyskusje, bo jest tak, że kupiliśmy sobie, powiedzmy, arak, to jest taki alkohol, chyba wódka kokosowa robiona na Sri Lance i wiadomo, że to jest jakaś taka dla nas nowość, no i było tak, że nie zostaliśmy wcześniej poinformowani, że nie możemy takich rzeczy wnosić w ogóle na pokład, no i zaczęła się taka dość długa dyskusja.
Samolot się spóźnił 15 minut.
Tak, ale wszystko by było w porządku, natomiast zostaliśmy trochę wprowadzeni w błąd i przez to.
To były linie z Arabii Saudyjskiej, więc oni tam troszeczkę funkcjonują na innych zasadach,
tak.
A teraz na koniec zeszłego roku lecieliśmy przez Abu Dhabi, przez Emiraty Arabskie. I to było bardzo ciekawe. Mogliśmy sobie jeszcze 8 godzin spędzić właśnie w Abu Dhabi, pozwiedzać trochę.
Fajnie jest?
Bardzo fajnie. Bardzo ciekawe miejsce i na pewno tam wrócimy, bo mieliśmy chwilę. Zobaczyliśmy jeden z większych meczetów.
Czyli jest, do Abu Dhabi wrócicie.
Jest ciepło.
Tak. Jest
bardzo
ciepło.
Bardzo ciepło. To już jest takie ciepło, ciepło, ciepło.
Jak na Sri Lance?
Cieplej.
Tylko tam jest sucho, bo na Sri Lance jest bardzo duża wilgotność, a w Emiratach jest bardzo sucho.
Czyli ta różnica bez wątpienia decydująca dla tych, którzy albo lubią ciepło i wilgotno, albo ciepło i sucho. Jak
w ogóle,
ciepło i sucho, to Abu Dhabi na przykład.
Tak jest. Jeszcze wracając do transportu, to na Sri Lankę można dostać się w miarę tanio.
No właśnie, tylko... bo wiem, że wy jesteście mistrzami w wynajdywaniu
to znaczy,
tanich połączeń.
To bardziej
taki...
Magda.
Magda?
Ja, tak.
Jak to się robi?
To znaczy, no już parę miesięcy przed planowanym wylotem szukam biletów na różne sposoby, korzystam z różnych stron, wchodzę bezpośrednio na stronę.
A coś polecisz, jakieś dobre strony, które w tym pomagają?
Mogę polecić, oczywiście, bardzo dużo. Najlepszą dla mnie jest Fly for Free, tak. Ta strona i Loter. Loter, poza tym dużo różnych wyszukiwarek, jak Kajak na przykład, gdzie są loty, jakby wyszukują lotów łączonych. Wiadomo, że czasami warto trochę do tego biletu dołożyć, żeby mieć wygodniejszy lot, a nie po drodze 10 przesiadek i się męczyć, też czas marnować na tych lotniskach. Przeważnie jest tak, że to jest jedna przesiadka w Emiratach. To jest najlepszy przelot, jak dla mnie. Teraz lecieliśmy z Berlina i właśnie jedna przesiadka w Emiratach i już byliśmy w Colombo.
Podobnie jak Łukasz z Wrocławia. Łukaszu, ty przez Kijów wybrałeś, a dlaczego akurat taki wybór? Czy Łukasz jest z nami, Kędzierski? Nie jest Łukasz. Łukaszu? Nie wiem, czy się słyszymy, ale wie. To poczekamy może chwilę, może Łukasz odszedł na moment od komputera. Czyli wy przez Emiraty, tak? Przez kraje arabskie, tak. Do Colombo. W Colombo się ląduje i jak się wysiada z samolotu, to jak
to jest? Znaczy, tak, my generalnie byliśmy zaskoczeni takim w zasadzie spokojem, bo chyba już jakoś tam byliśmy zaprawieni w boju, bo...
Byliśmy w Indiach, więc tak, już pierwsza, mieliśmy takie doświadczenie.
W ogóle pierwsza nasza podróż to była do Indii i tam znajomi pytali nas, czy wiemy czego się spodziewać. No i w zasadzie to
nie
chyba nie byliśmy przygotowani na to, ale to była taka terapia wstrząsowa.
Bardzo fajne doświadczenie,
taki
naprawdę.
Taki szok kulturowy, można powiedzieć. No i w zasadzie
to opowiedzcie o tym szoku, bo jestem bardzo ciekawa, co tym szokiem było.
No jak...
Ja się zastanawiam bardziej nad tym szokiem temperaturowym, tak? Chociaż przelatując przez kraje arabskie, gdzie było gorąco, to już byliście na to przygotowani. Tak. Wiedzieliście, będąc w Indiach też, że tam jest wilgotno i bardzo ciepło.
Temperatura w Indiach to chyba nie jest najbardziej zaskakująca kwestia, bo jeszcze jak się ląduje w Delhi na lotnisku, to jest okej. Natomiast wychodząc z lotniska, no już wpada się w taki ten całkowity, taki, nawet nie wiem jak to nazwać, taki chaos uliczny po prostu, że każdy już obskakują ciebie ludzie, już, że jego riksza jest najlepsza, że tylko z nim należy podróżować. No i to jednak trzeba się liczyć z tym, że w ogóle w krajach azjatyckich jest tak, że no... Jest dużo naganiaczy, to znaczy ludzie nie chcę mówić, że czasami starają się oszukać, natomiast no zawsze jest tak, że...
Naciągają, tak. No tak, po prostu naciągają. Ale to jeżeli się wie, ma się świadomość, że tak jest, to bez problemu można sobie z tym poradzić. Tak. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Sri Lankę i Indie, to Sri Lanka też jest taka chaotyczna, też jest tam dużo ludzi. Czuć ten taki klimat indyjski trochę, ale mimo wszystko ma się wrażenie już po jakimś czasie pobytu tam, że to nie jest chaos, że to wszystko się tak fajnie składa, że jak się już wpada w ten rytm podróżowania po Sri Lance, rytm w ich życie i ich życia, w pewnym momencie wszystko idzie gładko. Wiadomo, dokąd się udać, w jaki autobus wsiąść, kogo zapytać o pomoc.
Trzeba porzucić takie, powiedzmy, europejskie zwyczaje patrzenia na zegarek.
Nie ma zegarka.
Nie ma zegarka.
Denerwowanie się o długie kolejki, o to, że w autobusie jest dużo ludzi, o to, że nie ma gdzie usiąść, gdzie wsadzić bagaż. No tak. To nie, trzeba po prostu totalnie odpuścić.
I wtedy jest czuć naprawdę taki prawdziwy smak podróżowania.
O tuktukach musimy
tak,
pogadać.
Ja jeszcze mogę dodać jedną rzecz odnośnie podróżowania autobusami na Sri Lance. To jest ta taka, zresztą generalnie w całej Azji, to jest ta taka fajna jakby funkcjonalność tych autobusów, że tam nie ma rzeczy niemożliwych. Niezależnie od tego, czy ten autobus wydaje nam się, że już jest zapakowany na 100% i nie da się wcisnąć przysłowiowej szpilki, tam zawsze jest miejsce i to niezależnie od tego, czy się wsiada z wielkim plecakiem, czy z kilkoma workami ryżu. Tam po prostu nagle w magiczny sposób, najczęściej jest jeszcze oprócz kierowcy funkcja takiego biletera albo takiego właśnie upychacza, który robi to miejsce, znajduje, przesuwa jedną panią w jedną stronę, drugą panią w drugą stronę i zawsze to miejsce się znajduje. I też fajna rzecz jest taka, że jeżeli się wsiada najczęściej z dużym plecakiem, to osoby, które siedzą w danym autobusie, najczęściej na kolana biorą te nasze bagaże, tak żeby było jeszcze więcej miejsca stojącego. Więc to jest takie coś niespotykanego jakby w europejskich tradycjach.
A oni to mają opanowane, jednym słowem.
Tak.
Wyruszamy. Czy Colombo jest miejscem, które warto zwiedzić, czy lepiej ruszyć jednak w głąb wyspy?
To znaczy, my jak podróżujemy, to jest dość specyficzna sprawa, bo nam najbardziej zależy na przyrodzie. I staramy się jednak omijać takie większe miasta i już jechać, zobaczyć...
Góry, plaże.
Co nas najbardziej interesuje w zasadzie. Więc Colombo w zasadzie było takim hubem transportowym dla nas, powiedzmy. A jeżeli chodzi o samo zwiedzanie, to nie poświęciliśmy temu miastu.
Ja też. W Colombo praktycznie byłem właściwie chyba 10 minut, które zajęło mi kupienie biletu do Anuradhapury i po prostu z niego wyjechałem, a w drodze powrotnej to nawet nie przejeżdżałem przez samo Colombo, tylko od razu pojechałem na lotnisko. Także odpuściłem, gdyż ja... Lubię to może zbyt duże słowo, ale odnajduję się w dużych miastach, tak zwana dżungla miejska też ma swoje specyfiki i tak dalej, ale to miasto jakoś mnie tak odepchnęło i zrezygnowałem na to, żeby poświęcić czas w innych miejscach.
Anuradhapura, o tym miejscu musimy coś powiedzieć. Łukasz i Magda co prawda nie byli tam, ale bardzo chciałabym, żebyś ty, Łukaszu, opowiedział nam o Anuradhapurze.
Anuradhapura to tak naprawdę takie, bo Sri Lanka składa się z mojego punktu widzenia z paru tak naprawdę elementów, które można sobie oglądać. Jest część, gdzie są te wspaniałe plantacje herbaciane, są południe i wschód, piękne plaże, a jakby ten taki środkowa północ to jest właśnie takie miejsce, gdzie możemy zobaczyć, jak wygląda starożytność na Sri Lance, czyli tam właśnie mamy ten Anuradhapurę, Mihintale, Dambule, Sirigiye i takie inne miejsca, w których są jakieś starożytne, o tutaj moja Nadia też chce zaistnieć w radio, starożytne miejsca, w których są pozostałości jakichś świątyń. Anuradhapura to taka można powiedzieć nasza Częstochowa, gdzie jest największe ich zgromadzenie, one są tam największe, najpiękniejsze, najlepiej zachowane, a więc tutaj jakby, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało, jak te świątynie wyglądają, jak one są zbudowane, no to jest dobre miejsce, gdyż jest tam dosyć duże ich nagromadzenie, ale mi osobiście bardziej się podobały właśnie mniejsze miejscowości, niedaleko właśnie Anuradhapury jest takie moje ulubione Mihintale. Tam są de facto takie same ruiny zostały, niewiele tych, poza samym szczytem, gdzie jest duża świątynia, to zostały same takie ruiny, kamieni, pozostałości różnych świątyń i szczerze mówiąc, idąc tam samemu, pewnie wróciłbym po 10 minutach, bo to same kamole i nic ciekawego, ale jakoś jak wysiadłem z autobusu, złapał mnie jeden z tuk-tukowców, czyli panów, który jeździ takim trzykołowym motorkiem i obwozi nie tylko turystów, ale także to jest taki środek transportu na Sri Lance i generalnie w Azji. I on mnie złapał i mówi, że ja bardzo chętnie tutaj pokażę ten część tej świątyni. Ja mówię, że nie, bo wolę po swojemu, powolutku i tak dalej. A on mówi, że on zna takie wejścia, że nie będzie trzeba po pierwsze płacić tego oficjalnego biletu, a koszt, który bym tam zapłacił, zapłacę jemu i on dzięki temu będzie mógł jakby no, zarobić dla swojej rodziny. Mówię, nie ma sprawy. No i ten pan poopowiadał de facto, dlaczego te kamienie tutaj są tak pobudowane, dlaczego to są jakieś takie wnęki, gdzie są w ogóle pustelnie, gdzie nadal mnisi buddyjscy tam jeszcze żyją w takich zamkniętych na dosyć długo jakby, no to może nie są jakieś takie klasztory, tylko to są po prostu wnęki skalne, takie malutkie jaskinie, gdzie oni się zabunkrowują, można powiedzieć, czasami na tydzień, dwa, czasami na miesiąc, a podobno według jego opowieści oni tam potrafią czasami i rok żyć, tylko bez kontaktu tak naprawdę z ludźmi, po to, żeby medytować, po to, żeby jeszcze lepiej zgłębić nauki Buddy i później móc ich nauczać jakby innych ludzi. I to było takie coś naprawdę fajnego.
To jeszcze chciałabym, żebyś o Dambuli coś powiedział, jak już o jaskiniach wspomnieliśmy. Najładniejszy, największy kompleks jaskiniowy związany z buddyzmem na Sri Lance. Tak o tym piszesz na swoim blogu podróżniczym.
Tak, bo Dambula to jest naprawdę niesamowite miejsce, gdyż cała świątynia składa się z takich malutkich komnat, które są w naturalnej wnęce skalnej zrobione i one są bardzo pieczołowicie, bardzo precyzyjnie pomalowane. To wygląda jak freski takie nasze kościelne. To tutaj właśnie jest tak, że cała jaskinia praktycznie, całe sklepienie jest pomalowane w różne atrybuty związane z tą religią i to robi naprawdę ciekawe wrażenie, zwłaszcza jeżeli, ja akurat byłem w lutym, tak właśnie na przełomie lutego i marca, gdzie jeszcze chyba tych turystów albo już nie było, albo jeszcze nie było. I praktycznie miałem na wyłączność, można powiedzieć, te jaskinki, więc można tam było po prostu posiedzieć, jakby poczekać, aż ten cały gorąc, który jest na zewnątrz, ustanie, a tutaj w takich fajnych, zimnych klimatach pooglądać sobie te wszystkie rzeczy. Tu gdzieś kapie woda, tu gdzieś są jakieś pęknięcia i widać, że tam nie za bardzo są chyba finanse na to, żeby dosyć mocno to jakoś utrzymywać, więc w niektóre części są troszeczkę mniej, gorzej zachowane, niektóre są lepiej, ale to robi naprawdę niesamowite wrażenie. Takie po prostu wielkie połacie ogromnych, pięknych malowideł ściennych.
150 różnych wielkości i wyglądu posążków Buddy poza tym.
Tak, aczkolwiek jakby posążki Buddy dla mnie, nie wiem, może przez to, że widziałem już ich trochę, jakoś nie robią wrażenia, bo one praktycznie gdziekolwiek by się nie pojechało, gdzie buddyzm jest tą taką dominującą religią, to one istnieją, czy to one są malutkie, czy duże, czy ich jest mało ilościowo, czy dużo, to żadna różnica, one są wszystkie dosyć podobne, a tutaj jakby tych takich malowideł to jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc, zwłaszcza, że to są malowidła naścienne, na naturalnej skale, to jeszcze w żadnym kraju jakby azjatyckim nie doświadczyłem.
To był pierwszy etap twojej podróży, Łukasz. Ja teraz chciałabym Magdę i Łukasza zapytać o ten pierwszy etap, który był po Colombo, o tę pierwszą część waszej podróży, kiedy wylądowaliście w Colombo, wyjeżdżacie z Colombo, dokąd pojechaliście?
Pojechaliśmy do Kandy pociągiem. Sama trasa była już przepiękna, przepiękne widoki, góry porośnięte dżunglą. Samo Kandy, to drugi raz już w tym miejscu byliśmy. Bardzo
ciekawa jestem, bo wymienicie się wrażeniami, bo Łukasz Kędzierski też w Kandy był.
Mi się bardzo to miasto podobało. Tam ludzie żyją w zgodzie z przyrodą. Wokół są pagórki, też obrośnięte dżunglą, skaczą małpy, latają wielkie nietoperze. Też jest taki ten ich chaos. Niemniej jednak to Kandy ma taki swój urok. To miasto mi się podobało.
Wszędzie są takie kramiki, gdzie sprzedają herbatę. Znaczy mi Kandy utkwiło w głowie tylko dlatego, znaczy może nie tylko, ale głównie dlatego, że kojarzy mi się z bardzo dobrym jedzeniem. Więc ja pod tym względem.
Pan Janusz prosił, żeby o jedzeniu nie, ale ja myślę, że powinniśmy jednak. Panie Januszu, proszę wybaczyć. My jednak musimy o tym jedzeniu kilka słów powiedzieć, zwłaszcza, że Łukasz wywołał bardzo smakowity temat.
Bardzo smakowity.
To właśnie w Kandy? to znaczy, dobre rzeczy, czy w ogóle w czasie podróży?
W ogóle, jeżeli chodzi o Sri Lankę, no kulinarnie, no to jest rewelacyjny kraj, począwszy od roti, czyli ich takich placków, które są sprzedawane z nadzieniem w zasadzie jakimkolwiek, czy z rybami, czy z kurczakiem, czy z ziemniakami. One są, w zasadzie nie wiem, czy to te przekąski, one są dość ostre. I właśnie począwszy na roti, skończywszy na owocach morza i rybach rewelacyjnych, no bo wiadomo, to jest wyspa i po prostu przepyszne rzeczy.
Wszystko jest zawsze świeże. Można powiedzieć, jaką rybę chce się zjeść na obiad, oni rano łowią tą rybę i wtedy na obiad podają zgrillowaną.
A pamiętacie nazwy tych ryb?
Ja pamiętam red snapper, to moja ulubiona.
Red snapper.
Tak, jakąś maślaną.
Ja też red snappera bardzo lubię, nawet nie tylko jakby ze samej Sri Lanki. W Indonezji ona też jest bardzo popularna.
Tak, dokładnie.
Tuńczyk, to też pewnie wiele osób kojarzy, że to jest takie coś, ja przynajmniej jakby z tym europejskim nastawieniem mówię, kurczę, tuńczyk przecież w Polsce też możemy zjeść go sobie i on no, jest taki suchy, niefajny, a jednak tuńczyk ten, który przynajmniej ja jem tutaj gdzieś w Polsce czasami, a ten, który jest w Azji, to są dwie różne ryby.
Najlepszy przepraszam, Łukasz, że wchodzę ci w słowo.
Śmiało.
Najlepszy tuńczyk, stek z tuńczyka, jaki kiedykolwiek jadłem, to w Indonezji na wyspie
Gili.
Dokładnie. Gili Meno, najlepszy tuńczyk.
A jak był przyrządzany?
Bardzo prosto. Na grillu z masłem czosnkowym, nawet tego masła było po prostu no, kapka. A to chyba najlepsza potrawa, jaką w życiu jadłem.
To ja potwierdzę to samo, bo dziwny zbieg okoliczności, bo ja, Gili to są takie trzy malutkie wyspy, właśnie wy byliście na Nemo, jak powiedziałeś, a ja byłem na Travagan, czyli to troszeczkę większe. I tam na ten Travagan, troszeczkę z boku tej takiej turystycznej jakby części, jest takie miejsce, gdzie są grillowane, znaczy gdzie jest taki wielki grill wieczorem. Tysiące, przesadziłem. Kilkanaście osób lokalnych, którzy tam mieszkają, rozpalają po prostu grilla na byle czym, tak żeby tylko był ogień i jedna osoba kuchci, druga przyrządza, a trzecia to właśnie to była ta, która przed chwilą gdzieś tam to złowiła, więc też właśnie polecam, bo jedzenie takie prosto jakby z ulicy i z morza przed chwileczką złowione jest po prostu cudowne. Ale ja wrócę na chwilę do tego candy, bo oprócz tego, że ja tam w sumie za dużo czasu nie spędziłem, bo miasto jak dla mnie to miasto,
Łukaszu,
było ciekawe,
wiesz co,
ale...
Łukaszu, przepraszam cię, wejdę ci w słowo, wiesz, bo za chwilę są wiadomości. Ja myślę, że do Kendy wrócimy po prostu po wiadomościach, dobrze? Bo to jest miejsce, o którym trzeba więcej opowiedzieć. Na plaży też musimy zajrzeć, bielutkie z drobniutkim, drobniutki piasek?
Tak.
Drobniutki.
Jest.
To zajrzymy.
Natomiast i tak najładniejsze plaże są nad Bałtykiem.
Dziękuję, Łukaszu, Łukasz Wojtowicz.
Proszę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10:55. Obiecaliśmy przed 11, że do Kandy wrócimy. Proszę Państwa, jesteśmy dziś na wyspie, która nazywa się Sri Lanka. Do 72 była Ceylonem. Niektórzy pewnie jeszcze tę nazwę pamiętają, ale Sri Lanka to nazwa, która używana jest od ponad 40 lat i tego się będziemy trzymać. Południowe wybrzeża Indii i jeszcze niżej, oblewane z jednej strony wodami Oceanu Indyjskiego. Takie miejsce, które... o którym mówią rajska wyspa. Wyspa w kształcie łzy, chociaż mnie się ten kształt kojarzy bardziej z szynką parmeńską, a nie wiem dlaczego. W każdym razie ze mną Magda Stępień, Łukasz Wojtowicz w studiu i Łukasz Kędzierski we Wrocławiu. Witam Was pięknie, moi drodzy, ponownie. Kandy. Ja się doczytałam, że tam jest jakaś świątynia zęba, tak? Złotego zęba?
A to nie byliśmy.
Tak, to ja mogę chwilę
To może, bo ty w tej świątyni byłeś, Łukaszu. Mhm.
Tak, byłem w tej świątyni i de facto z zewnątrz ona nie robi jakiegoś fenomenalnego wrażenia. I tak przeczytałem w przewodniku, że jest taka świątynia, gdzieś tam od ludzi w drodze też słyszałem, że warto do niej się pojawić, ale na co mi zwrócili uwagę i ja na to jakby też bardzo będę optował, żeby właśnie zwiedzać ją wieczorem. To znaczy, jak już jest po zachodzie słońca, trzeba wybrać się tam do wejścia i oni wtedy mają ceremonię odsłonięcia tego złotego zęba, gdyż ta świątynia jest...
Ale co to za złoty ząb? To jest czyjś złoty ząb jakiegoś, nie wiem, Buddy czy kogo?
Złoty ząb Buddy.
Ach, no właśnie.
Czyli jedna z najsłynniejszych i najważniejszych jakby relikwii w religii buddyjskiej. Mhm. I ta świątynia składa się z dwóch części. Na samym dole jest takie pomieszczenie, bo świątynia to jest tak, że dookoła są różne mury, w środku jest ta główna część i także wchodzi się na samą górę, gdzie właśnie ten złoty ząb jest odsłaniany na chwilę i można tam w kolejce ustawić się, żeby go sobie zobaczyć. On, nie wiem, jest tak malutki i tak ładnie zapakowany w różną chyba figurę, burkę, czy jeszcze no, jakoś tak pięknie przystrojony, że de facto jego samego nie widać, no bo to by było niemożliwe. Ale cała ceremonia jest super, gdyż na samym dole stoją mężczyźni odziani, znaczy gołe torso, odziani w białe szaty z wielkimi bębnami i przez całą część tej ceremonii, która trwa chyba, nie wiem, godzinę, czy dwie, czy może nawet jeszcze dłużej, gdzie już jest ciemno i tylko się palą różne świeczki i światełka małe, to cały czas bębnią, cały czas nadają takie specyficzne rytmy, a oprócz tego ludzie przychodzą z darami, przynoszą kwiaty, przynoszą jedzenie, przynoszą różne kadzidła, zapalają. Całość jest taki klimat jak kiedyś u nas na 1 listopada, gdzie te świeczki jeszcze nie były te takie sztuczne, tylko wszystko normalnie prawdziwy wosk i bez plastiku, to właśnie tam cały czas to tak to wygląda i te bębny, ta muzyka, te ceremonie, te kwiaty, te różne zapachy, które się przenikają pomiędzy sobą, naprawdę coś niesamowitego.
Napisałeś na blogu, że to się nazywa Puja, tak? Ta uroczystość Puja?
Pudża, tak.
Pudża. No właśnie, język, który obowiązuje na Sri Lance, to nie jest angielski, ale można się po angielsku dogadać wszędzie?
Bez problemu. Nie ma żadnego problemu, praktycznie z każdym można lepiej lub gorzej dogadać się po angielsku.
Oni są bardzo komunikatywni, więc tak. Nawet jeżeli ktoś wybiera się tam, a nie mówi jakoś po angielsku płynnie, to i tak zawsze. Spokojnie.
Tak, ja zawsze nazywam to machany angielski albo machany język, gdyż tak. Niezależnie od tego, czy ktoś mówi po angielsku, rosyjsku, niemiecku czy polsku, jeżeli z dwóch stron jest dobra wola porozumienia się, to nie ma takiej opcji, żeby to się nie udało. Więc ręce, kalkulator, długopis i kartka to bardzo często ułatwiają czy to targowanie się, czy wyjaśnienie, gdzie akurat chcemy pojechać albo za ile. Także to nie ma najmniejszego problemu porozumiewania się w jakimkolwiek kraju.
Jeszcze wrócę do tego targowania się, bo to jest generalnie...
Sztuka.
Sztuka i w pewnym momencie ja sam zauważyłem u siebie, że mi to sprawia niesamowitą przyjemność. I dochodziło do takich sytuacji, że ja już miałem wrażenie, że osoba, z którą się targuję, jest na mnie, powiedzmy, obrażona, że ja nadal rozmawiamy o tej cenie i cały czas, no ale jak już dochodziliśmy, powiedzmy, do takiego kompromisu, to po drugiej stronie było zawsze uśmiech, podanie ręki i tam okej. Więc to jest, no trzeba się przyzwyczaić, że...
A można liczyć na duże upusty?
Można liczyć na duże upusty. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o noclegi, czy powiedzmy transport, no to zawsze jest tak, bym powiedział, że oni na początku podają
mocno zawyżają
200% ceny, no i tak się z nimi rozmawia. Oni w zasadzie wydaje mi się, że nigdy nie są stratni na tym, jak już nawet dochodzi się do tej ostatecznej ceny i tak jest w porównaniu do tych mieszkańców, którzy płacą za określone rzeczy. Ona jest i tak wyższa, ale no polecam, bo to jest naprawdę fantastyczne przeżycie.
Ile najmniej zapłaciliście za nocleg?
Średnio płaciliśmy 1000 rupii, to jest 28 zł. Mhm. I to była taka średnia cena. Zdarzyło się, że...
Za dwie osoby?
Za dwie osoby, za pokój dwuosobowy.
700 zdarzyło się.
Zdarzyło się 700 rupii, tak. Ale nigdy chyba więcej niż 1500 rupii, to ze 40 zł.
Tak. Ludzi. Jeżeli chodzi o noclegi, to no oczywiście można znaleźć droższe, można znaleźć tańsze, bo to zależy też od miejsca, w którym...
Ale noclegi były bardzo przyjemne, naprawdę. To tak. Porównując też z Indiami, to trzeba powiedzieć, że jeżeli, naprawdę przyjemne, jeżeli, fajne miejsce.
Tak, ta cała baza noclegowa jest tak rozbudowana, jest tyle, tak dużo opcji, że no, do wyboru,
na każdą,
do koloru.
Na każdą kieszeń.
Dokładnie tak.
Łukasz Kędzierski, hotelik Imka, prawda? Pokoik za niecałe $6.
Tak. Tak.
Także są rzeczywiście takie ceny, które są no, niemal na każdą kieszeń. Dokładnie. Już tam się znajdziemy.
Wielu ludziom się wydaje, że podróżowanie w takie odległe zakątki, to ktoś, znaczy nie dziwię się, że tak im się wydaje, gdyż jak idzie się do biura turystycznego i zobaczy ofertę Sri Lanki, to tam pewnie poniżej 10 tysięcy albo niewiele poniżej, to tak na tydzień nie można znaleźć. I ludzie myślą, że właśnie tego rodzaju podróżowanie to ktoś naprawdę musi być super majętny i mieć nie wiadomo ile na koncie, żeby móc sobie na to pozwolić. Nie, to jest kwestia tego, w jaki sposób my to chcemy zrobić. Jeżeli to zrobił na własną rękę i przede wszystkim nie płacą tym wszystkim różnym pośrednikom, tylko ja przynajmniej mam takie przekonanie, że jadąc na własną rękę, wybierając określony nocleg, widzę go po pierwsze, jak już przychodzę i targuję tą cenę i widzę, w jakiej rodzinie będę spał, to te pieniądze nie uciekają gdzieś do jakiegoś pośrednika biura, do jakiegoś przewodnika czy czegoś, tylko to po prostu trafia bezpośrednio do tej rodziny i to jest jakby najfajniejsze. Z jednej strony, że wspieramy lokalną ich gospodarkę i to taką nie przez państwo i tak dalej, tylko bezpośrednio do ludzi, a drugie, że te ceny są kompletnie inne niż oferowane gdzieś daleko na folderach reklamowych.
Dobrze o tym pamiętać, bo w zasadzie najdroższą pozycją w takiej podróży to jest lot.
Tak, tak. Na miejscu już jest tanie.
Ile płaciliście?
Tak, aczkolwiek trzeba zauważyć, zwrócić uwagę, że jednak Sri Lanka mnie troszeczkę to zaskoczyło. Zresztą wy też byliście w 2012 roku, to oni zmienili politykę cenową dla turystów, jeżeli chodzi o bilety wstępu do tych różnych atrakcji. No i to dla mnie było dosyć dużym szokiem. Zresztą jak rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają, to oni też są bardzo niezadowoleni z tego powodu, że rząd tak mocno próbuje jakby podnieść te ceny, bo oprócz tego, że na przykład wejść do Sirigii, to jest taka lwia skała bardzo słynna, to kosztuje $30, to na nasze warunki, no nie jest to może super dużo, ale to tanio nie jest, a na warunki lankijskie oni oczywiście tyle nie płacą, ale widzą, że po podniesieniu tych cen duża jakby liczba turystów im spadła przez to właśnie, że te ceny tam są katastrofalnie wysokie. No $30 za wejście do jednej świątyni, no to jest naprawdę dużo i oni są bardzo jakby zniesmaczeni tym, że rząd próbuje w taki sposób zarabiać, co się odbija właśnie na nich, bo czym mniej ludzi przyjeżdża, tym oni mniej mogą oferować.
Dokładnie tak jak mówi Łukasz, my nawet porównując to, byliśmy w 2012
w zeszłym roku
i te ceny faktycznie, one idą dość drastycznie dla turystów oczywiście.
Ceny idą w górę, ale widać jak tam turystyka się rozwija i infrastruktura turystyczna w niektórych miejscach. To mieliśmy też takie porównanie.
Tak.
W zasadzie dla nich jest to dobre, że to się rozwija. Byliśmy w takiej miejscowości Unawatuna. Kiedy byliśmy tam w 2012...
To na południu.
Na południu. To była taka mała miejscowość, gdzie stało parę hotelików, było bardzo mało ludzi, mało turystów, a po 2 latach to się tak rozwinęło, że nie było gdzie stopy wstawić
jeszcze,
na plaży.
Właśnie jeszcze co ciekawe, jak byliśmy w Unawatunie w 2012 roku, to większość z tych takich hotelików, hostelików nad samym oceanem no była troszeczkę jeszcze zniszczona i były zniszczenia po tym tsunami w 2004 roku. Teraz jak przyjechaliśmy do Unawatuny, kompletnie się to zmieniło, po prostu oni widać, że tam niesamowite pieniądze idą z tej turystyki, pompują
to do przodu, bo to też trzeba pamiętać.
Te bilety wstępu być może też na to.
Tak.
Na pewno, na pewno. Niemniej jednak, tak jak mówił Łukasz, że to jest czasami, odnosi się takie wrażenie pewnej niesprawiedliwości. To znaczy, że faktycznie one, te ceny potrafią być już tak nadmuchane, że tak powiem, no że ma się wrażenie, no że płaci się sporo. Nawet jeżeli jesteście powiedzmy z Polski i ta cena w Polsce wydawałaby się również wysoka.
To teraz, moi drodzy, przenieśmy się w takie miejsce, o które muszę was zapytać, o ten sierociniec dla słoni, czyli Pinawala.
Pinawala.
Kto zaczyna?
To ja mogę zacząć. No miejsce niesamowite. To od razu po Kendi właśnie tam pojechaliśmy. Trafiliśmy akurat w momencie, kiedy słonie były przy wodopoju. Około 50 sztuk. Ponoć w czasie sezonu można tam zobaczyć nawet 200 sztuk słoni. To była taka szeroka rzeka. Wokół rosły palmy kokosowe, więc samo otoczenie też było piękne. No i te słonie. Można było je zobaczyć dosłownie z odległości 3 metrów. I nie było jakiegoś specjalnego ogrodzenia. Było parę osób, które jakby próbowały to kontrolować, ale miałam wrażenie, że wystarczyłoby, że jeden słoń zostanie spłoszony i naprawdę będzie tragedia. Później oni z tego wodopoju przeprowadzali słonie do miejsca, do takiej pewnej części rezerwatu i przeprowadzali je przez taką wąską jakby uliczkę pomiędzy sklepikami i to też był fajny widok, kiedy wielkie słonie, jeden przy drugim, między tymi sklepikami się przeciskały. I kontrolę jakby nad tymi słoniami miało parę osób, małych, niskich Lankijczyków. Nie wiem, co oni by zrobili, jakby
takie
te słonie...
Fucherka,
tak,
po prostu,
jakby te słonie się spłoszyły z jakiegoś powodu.
Dokładnie.
Ale to naprawdę warte zobaczenia. Ja na początku byłam tak sceptycznie nastawiona, jednak wolałam zobaczyć te słonie w Parku Narodowym dziko żyjące. Ale no to doświadczenie, nie wiem, czy jest jeszcze takie miejsce na świecie, gdzie można taką ilość słoni w jednym miejscu zobaczyć. I to jeszcze z takiej odległości, tak.
Łukasz, twoje wrażenia z Pinawali, bo też tam byłeś.
To znaczy, to nie był pierwszy raz, kiedy widziałem słonia z bardzo niewielkiej odległości, ale tutaj tak, rzeczywiście zgadzam się.
A gdzie jeszcze ci się udało? Gdzie jeszcze widziałeś słonie tak bardzo bliska?
Widzieliśmy w Tajlandii, w Indonezji, tak, Tajlandia i Indonezja chyba głównie, w Birmie też gdzieś tam, ale tutaj rzeczywiście ich nagromadzenie było dosyć duże i co mi się w tym miejscu podobało, to, że te słonie rzeczywiście nie były wykorzystywane jakby, znaczy ich głównym celem bytności w tym miejscu to nie było to, że zaraz załadują na nich lektykę i będzie można wozić turystów, co jest bardzo złe dla tych słoni, o czym bardzo niewiele ludzi mówi i ja sam się o tym dopiero niedawno przekonałem. Ale tutaj widać, że te słonie mają strasznie regularny tryb życia, bo to jest tak, że mają chyba 3 czy 4 razy w ciągu dnia właśnie taką standardową drogę, czyli najpierw jest jedzenie w tym miejscu, gdzie one tam śpią, później jest przemarsz przez wioskę do tej wspomnianej rzeki, w tej rzece jest pływanie, kąpanie, czyszczenie, później znowu jest przemarsz przez rzekę i odpoczywanie i jedzenie na tym swoim wybiegu. I tak to jest chyba 3 czy 4 razy w ciągu dnia. Więc one prowadzą bardzo zdrowy, regularny tryb życia, w sensie karmienie, pływanie, czyszczenie i tak dalej. Turyści mogą jak najbardziej je jeszcze dokarmiać podczas tego i przemarszu, i w samej rzece. Mogą sobie robić zdjęcie za tam dodatkową łapóweczkę dla tych opiekunów. Więc widać, że nie szukałem szczegółowych informacji, ale wydaje się, że tam nic złego tym słoniom się nie dzieje, bo one pierwotnie, ten sierociniec powstał dlatego, że pozbierali różne zwierzęta z różnych miejsc, którym się źle działo, które były wykorzystywane gdzieś do ciężkich prac, albo były chore, albo doznały jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, więc to było to miejsce, w którym one jakby przechodziły na emeryturę i można było się nimi zająć. A od pewnego momentu to jest atrakcja numer jeden na Sri Lance, więc pewnie większość tych zwierząt w chwili obecnej tam już nie jest ze względów na jakieś zdrowotne problemy, tylko bardziej po to, żeby zrobić jeszcze lepszą atrakcję dla turystów.
Bez wątpienia.
Ja tylko dodam takie dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest, że na miejscu już w Pinawali można kupić jakieś notesiki, kartki pocztowe zrobione z kupy słonia. I to jest pewna taka nowość, dość niespotykana. A druga sprawa...
Kupują
oczywiście. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo firma w zasadzie, która robi, to nazywa się It's All Shit. I to jest prawda. No, tak, nazwa bardzo odpowiednia, więc jak najbardziej taki gadżecik bardzo fajny. Natomiast druga kwestia, to jeżeli państwo zdecydują się już na przykład pojechać do Pinawali, powiedzmy, będąc w Kandy. My jechaliśmy tam na początku autobusem, później dojechaliśmy do konkretnego skrzyżowania i wzięliśmy stamtąd rikszę, tuk-tuka. Natomiast trzeba uważać też, bo są tam dwa tak jakby takie sierocińce dla słoni i czasami riksiarze po prostu chcą wykorzystać jakąś tam niewiedzę osoby, która chce do tej Pinawali się dostać, no i po prostu wiezie do swojego sierocińca. Tak jakby...
Dogadani są po prostu.
Tak, dogadani są, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Także.
Gdzie wiozą?
Dokładnie tak.
Jala, zanim zrobimy małą przerwę, to o Jali, bo też byliście, Łukasz, ty też byłeś w Jali, prawda? Byłeś w
tak,
parku.
Tak, oczywiście. Mhm.
No więc jak już jesteśmy przy tych słoniach, to pozostańmy przy takim zwierzęcym temacie, bo też kolejne miejsce, o którym warto opowiedzieć na Sri Lance.
Byliśmy dwa razy i dwa razy robiliśmy tam safari. I muszę powiedzieć, że...
dość mieszane uczucia.
To jest park narodowy, tak?
Tak, to jest jeden z większych parków narodowych. Ogólnie ich jest tam 11 i zajmują ogromną powierzchnię Sri Lanki. No i w każdym, każdy jest nacechowany dużą ilością zwierząt. I tam można było zobaczyć słonie żyjące dziko, lamparty, bardzo dużą ilość małp, pawi siedzących na drzewach. Tylko że sama forma mi nie odpowiadała, bo jedzie się jeepem, tych jeepów jest sporo, często stoi się w kolejce, żeby zobaczyć chociaż kawałek tak, lamparta. No,
korek samochodowy korek w środku, tak, tak, w środku Parku Narodowego.
Przyroda jest tam piękna i na pewno warto to zobaczyć, ale no, robi się tu już za duża atrakcja turystyczna, jest tam za dużo tych jeepów, nie ma żadnych limitów, no i podejrzewam, że to też już w pewnym momencie zacznie szkodzić, tak? Nie będzie to działało.
Idea
tak
może była słuszna, tak. Natomiast już teraz oni też widzą, że z tego można niesamowite pieniądze wyciągnąć. No i tych jednak turystów widać, że tych pośredników, też tych agencji, które organizują safari, no to cały czas przybywa. I jednak no, to też zależy, bo tak jak mówiłem, że uczucia są mieszane. Za pierwszym razem było tak, że my jechaliśmy, faktycznie tych jeepów było mało. Mieliśmy jeszcze takiego przewodnika bardzo ogarniętego, który serwował nam doskonałe informacje. Widać, że sam po prostu był takim pasjonatem.
I miał szacunek do tej
miał
przyrody,
szacunek,
tak.
Dokładnie, co jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. Natomiast drugim razem już pojechaliśmy, no i faktycznie to był taki trochę wyścig przez Park Narodowy, że oni się tam między sobą komunikują, że no tam jest Lampart. No i z jednej strony Parku Narodowego wszystkie te jeepy, tak, kilkadziesiąt samochodów, po prostu jeden warkot, no i tam... No,
Lampart pewnie się już zdąży w tym czasie ewakuować.
To było w ten sposób, że no patrzcie, tam na skalę jest ogon Lamparta, no i tam wszyscy wyciągają te lornetki, patrzą, zdjęcia robią, tak. Czasami też było, no, że coś tam, powiedzmy, w krzakach szeleści... No,
okazywało się, że to kogut.
Tak, że to kurczak, dziki kurczak. No i tam wszyscy wyciągają te telefony i tam cik, 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 cik. Także no, to też zależy. Niemniej jednak
na pewno warto zobaczyć, bo Sri Lanka ma bardzo bogatą faunę. Masę zwierząt. Nie wiem, czy na świecie jest takie miejsce, gdzie tyle gatunków zwierząt
występuje. Tak niewielkiej powierzchni.
Tak, w takim zagęszczeniu, dokładnie. Więc no, a parków jest bardzo dużo, więc też można by było wybrać jakiś inny pewnie, mniej oblegany, żeby to wszystko zobaczyć.
A jest taki, bo wiem, że ty, Łukaszu, też byłeś w Jala.
Tak, ja byłem w Jali z jednego względu, że tutaj jest jakby największe, no bo to jest dziki park, więc to, czy zobaczymy jakieś zwierzę, czy nie, to jest loteria de facto. A tutaj jest jakby to największe prawdopodobieństwo, gdyż tych zwierząt tam jest najwięcej. I wszystko, tak jak tutaj wspomnieliście, zależy głównie od przewodnika, czyli ten, który wie, gdzie dane zwierzę najczęściej bytuje, a oprócz tego ma doskonały wzrok, bo bardzo często było tak, że jedziemy sobie jakąś taką właśnie duktem szutrowym, on nagle się zatrzymuje, patrzy gdzieś, my nie wiemy, o co chodzi, mówi, dajcie mi lornetkę, podajemy mu lornetkę, on tą lornetką gdzieś tam patrzy na jakieś drzewo, o, i widzicie, na drugiej gałęzi od lewej jest takie zwierzątko, ono się nazywa tak, tak i tak. I dopiero jak zobaczyliśmy przez tą lornetkę, mówimy, aha, no, wygląda jak jakiś taki mały szczurek, a drzewo było oddalone o, nie wiem, kilkadziesiąt metrów, że można było powiedzieć, że ledwo było widać drzewo. A on wypatrzył, kurczę, jakieś tam zwierzątko, więc to, że są przewodnicy, którzy, no, jak w życiu, są ludzie dobrzy i źli i ci, dla których praca to pasja, a pasja to zainteresowanie i oni nie pozwalają tym, których obwożą, żeby robili jakieś złe rzeczy, żeby rzucali papierki, żeby robili hałas i tak dalej. No ale są też inni, którzy tylko przyjeżdżają jako driverzy tych samochodów i chcą zarobić po prostu na tym. A czym bardziej turysta zadowolony, w sensie, że zobaczy i słonia, i lamparta, i bawoła i tak dalej, tym dostanie większy napiwek. Więc oni, tak jak właśnie mówiliście, czasami przez CB radio się dogadują. O, bo tutaj za chwilę widzieliśmy, że przychodziła słonica z małym, więc wszyscy na pełnym gazie dopadają, można powiedzieć, tą słonicę i jak najbliżej nawet podjeżdżają, żeby turysta mógł zrobić lepsze zdjęcie. Więc niestety to czasami tak wygląda, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie, jakby to w inny sposób mogło wyglądać, bo de facto trzeba by było zamknąć ten park i oglądać go tylko, nie wiem, przez zamontowane gdzieś kamery, żeby w żaden sposób nie ingerować w ich życie.
A byłoby to bez wątpienia strata. Czyli Jala polecamy, ale z pewnymi zastrzeżeniami.
Tak,
to znaczy,
tak,
trzeba się liczyć z takimi sytuacjami.
Tak, jak już
tak,
ktoś...
że trzeba być świadomym po prostu, no, jak to wygląda. Nie da się tego parku zwiedzić na rowerze czy na nogach, bo przestrzenie są ogromne, a po drugie byłoby to niebezpieczne, no bo jakby nie było, to są dzikie zwierzęta, więc taki słoń no, może zrobić krzywdę, jeżeli uzna, że czuje się zagrożony. A z drugiej strony no, trzeba tam jakoś dojechać, więc i ten ryk spalin, i spaliny i samochody, no po prostu to tak wygląda.
Mi się wydaje, że w pewnym momencie już nawet te zwierzęta chyba przyzwyczaiły się do widoku tych jeepów i tych ludzi. Tak, bo było takie na przykład sytuacje, że powiedzmy tam widzieliśmy Lamparta z dość bliskiej odległości i w pewnym momencie ten Lampart zobaczył te wszystkie samochody, tych ludzi, wstał i tak odwrócił się i po prostu tyłem sobie klepnął na głazie. Tak jakby miał wszystko w poważaniu, więc dość ciekawe.
Za chwilę pójdziemy w górę, bo wejdziemy na Adam's Peak i o tym opowiemy już za kilka minut. Zapraszam Państwa, jesteśmy dziś na Sri Lance, na wyspie, która nazywa się Sri Lanka.
to ona jest troszeczkę mniej oblegana, gdyż jak ten przewodnik, którego wynająłem w Ratnapurze, wspominał, że jego tam jakiś szwagier był w okolicach obchodu święta Full Moon, czyli jak jest pełnia, to podobno wtedy on wchodził na tą górę ponad 12 godzin, doszedł tylko do połowy, gdyż całą górę oblegało prawie 500 000 pielgrzymów. Więc trzeba tam się wstrzelić w teren, znaczy w termin, w którym nie ma tych oficjalnych jakby obchodów, bo to po prostu się nie da wejść. Ale wracając do Ratnapury. Ratnapura to jest takie miejsce, gdzie wydobywa się kamienie szlachetne, głównie szafiry, także diamenty, ale jednak szafiry są tutaj bardziej popularne i jakieś jeszcze inne rubiny i inne świecidełka, o których ja w sumie nie mam bladego pojęcia, ale ciekawe jest to, że de facto każda z tych, znaczy, że jest ta taka oficjalna część kopalni, które mają certyfikaty, są jakoś kontrolowane przez rząd, gdzieś tam są zgłoszone, pewnie odprowadzają podatki i tak dalej i jest to jakoś tak bardziej zindustrializowane. I tego jest podobno w okolicach tej samej Ratnapury około 1000. W tę kwotę, w tą liczbę też się, na nią też się składają inne takie przydomowe kopalnie, że ma sobie jakiś gospodarz swój ogródek i próbuje gdzieś tam kopać łopatą, kilofem i innymi rzeczami, tak żeby zrobić dziurę, zrobić jakiś mały szyb, w którym dojdzie do tej takiej warstwy złotonośnej, gdzieś, gdzie jest największa szansa na znalezienie tego czegoś. I to jest, kurczę, naprawdę coś niesamowitego, gdyż trzeba, no, jak tam się dostać? Bardzo prosto, aczkolwiek bardzo niewiele osób jakby tam dociera, nie wiem w sumie dlaczego. Być może to, że samo zejście do tego szybu kopalnianego wcale nie jest takie banalne, ale od początku. Najpierw trzeba znaleźć kogoś, kto zna kogoś, kto wpuści nas na teren tej kopalni. Czy to tej oficjalnej, czy nieoficjalnej, żadna różnica. Grunt, żeby miał wejście. Nie jest to trudne, wystarczy zapytać dowolnego tuktukowca. Najlepiej, żeby jeszcze w miarę on mówił po angielsku, gdyż będzie nam służył jako tłumacz. Wtedy on nas zawozi na takie miejsce. Wcześniej uzgadnia to z menadżerem danej kopalni, że będziemy mogli wejść do jakiegoś szybu i zobaczyć, jak oni tam naprawdę żyją. Wydobywają, jak pracują. To jest najczęściej tak, że wjeżdżamy na takie, można powiedzieć, duże gospodarstwo, gdzieś pod palmami, znajdują się małe chatki takie bambusowe, część ludzi odpoczywa, no i widać, że gdzieś tam w oddali cały czas tyrkocze jakiś silnik. Ten silnik to po pierwsze wypompowuje wodę, a po drugie napędza powietrze w dół kopalni. Część tych szybów jest głębokich, na kilkadziesiąt, podobno nawet na kilkaset metrów schodzą, no ale pewnie te kilkaset to jest jakieś 100-200, a nie 1000. I to wszystko jest tak, że to jest normalna dziura w ziemi, wykopana w zwykłym piasku, to jest takie dosyć osuwiste. Wszystko jest zabezpieczone najczęściej liśćmi palmowca, bambusami, innymi konstrukcjami, tak żeby ta ziemia się nie osuwała do środka i schodzi się do tego szybu, który jest najczęściej pionowy, no, po takich prowizorycznych właśnie tyczkach bambusowych albo po takiej, no, drabinka bym tego nie nazwał, ale coś na kształt drabinki i to wszystko robi się najczęściej bez zabezpieczenia. Z boku jest ta rura, która wypompowuje z jednej strony wodę, a z drugiej strony obok niej jest jeszcze jedna, która doprowadza powietrze, więc to coś służy jako taka poręcz, zabezpieczenie i po tym można próbować zejść na dół. Ja schodziłem do takiej niezagłębokie, tam było, nie wiem, 20, może 30 metrów maksymalnie, ale w takim jakby klimacie. Wcześniej trzeba było się de facto rozebrać, można powiedzieć, do majtek tylko, bo tam najczęściej tej wody jest tak, przynajmniej w tym szybie, w którym ja byłem, wody było tak do pasa, można powiedzieć, czasami do pół uda, ale przodek był tak, że tam chłopaki wchodzili do szyi i głębiej i oni najpierw muszą oczywiście doprowadzić tam, tak jak powiedziałem, powietrze, wyprowadzić stamtąd wodę, ale także kładą instalacje, to też duże słowo, ale kładą jakieś kabelki, które będą służyły, żeby tam żaróweczka gdzieś im świeciła i to wszystko jest zrobione tak po azjatycku, czyli tam nie ma żadnych zabezpieczeń, żadnej izolacji, nie ma czegoś, co nie ma jakichś, nie wiem, wymagań BHP, że tu musi być kask, tu musi być rękawica ochronna, a tutaj, nie wiem, zaizolowana puszka elektryczności, bo coś takiego tam nie istnieje.
BHP nie istnieje po prostu.
Nie, raczej, znaczy jeżeli istnieje, to oni o tym nie słyszeli. No i schodząc po czymś takim trzeba uważać na te wszystkie rzeczy, czyli nie dotknąć tego kabla przypadkiem, nie spaść, bo no można spaść. I też jak już się chodzi po tej wodzie, no to też tam trzeba brodzić, więc trzeba uważać na co się stępuje. No i chłopaki tam na samym dole po prostu przy użyciu łopatki, wiaderka, tak jak moje dziecko bawi się w piaskownicy, to oni mniej więcej takimi malutkimi rzeczami początek tego przodka właśnie tak rozgrzebowują. Wkładają do takich dużych wiader ten urobek, który jest w postaci po prostu takiego żwiru z kamieniami i on trochę na samym dole już jest jakby rozdrabniany, to znaczy część piasku, która od razu widać, że jest kiepska, że to jest tylko piasek, to zostaje na dole, a reszta po prostu inni wyciągają to na linach, najczęściej też konopnych, do góry i tam następuje jakby ten proces poszukiwania i wypłukiwania tych kamieni szlachetnych.
Barwna bardzo opowieść, bardzo ciekawe miejsce, ale przyznaję ze współczuciem, myślę o tych, którzy tam pracują w tych no morderczych warunkach, trzeba przyznać.
Ja bym tego tak nie postrzegał, nie? Że to są... Tak, to jest bardzo ciężka praca, ale to jest bardzo dobrze płatna praca, więc oni tam, można powiedzieć, no chcąc, nie chcąc, bardzo chcą być tymi górnikami, gdyż zarabiają, nie wiem, pewnie 2, 3 czy 4-krotnie więcej niż taki kierowca rikszy, oczywiście w dużo bezpieczniejszych warunkach, ale tam będą, znaczy chcąc być takim górnikiem, to jest taki przywilej i prestiż. Także to tak, jest bardzo niebezpieczne, gdyż przynajmniej z tego, co opowiadali tam ci panowie, którzy pracują, często zdarza się, że zwłaszcza w tych takich nielegalnych, takich, że samemu się coś tam wydobywa, to że one są dużo gorzej zabezpieczone i często zdarza się, że jednak się zasypują te szyby i gdzieś tam się jest jakieś osuwisko, no i zdarzają się wypadki śmiertelne. Ale w tym miejscu, w którym ja byłem, znaleźli, tylko teraz właśnie dokładnie nie pamiętam, ale iluś karatowy szafir, który był wyceniony na $12,000. I to było mniej więcej 2 miesiące przed moim pobytem tam, więc oni jeszcze byli w tej takiej euforii, że wreszcie od ponad chyba 3 lat, jak ta kopalnia tam istniała, znaleźli takie, bo wcześniej to sobie znajdują takie malutkie i tego podobno wcale nie jest mało. Malutkie kamienie, które są wyceniane na kilkanaście, kilkadziesiąt, czasami kilkaset dolarów, ale takie coś dużego za kilkanaście tysięcy, to oni byli tego tak strasznie dumni i mieli jakby tą perspektywę, że muszą więcej pracować, bo być może zaraz obok znajdą znowu coś takiego.
Na taki zarobek jest opłacalnego. No to po ciężkiej pracy musimy zalec na plaży. Ja doczytałam się, że najpiękniejsze plaże z białym piaskiem, z palmami, z tym wszystkim, co nam się z rajem kojarzy, to są na południu Sri Lanki. Ale tak myślę, że Magda i Łukasz, którzy są ze mną w studiu, zabiorą nas na plaże, które są na jakby w północnej części wyspy, północno-wschód. Moi drodzy, jedziemy na plażę. I teraz jestem bardzo ciekawa, którą plażę wybiorą goście w studiu, a którą plażę wybierze Łukasz Kędzierski.
To zależy jeszcze właśnie... Na czym nam zależy? Jeżeli zależy nam na takiej...
Na drink z parasolką...
To południe, natomiast jeżeli chodzi o takie dzikie bardziej tereny, gdzie no jeszcze nie tak rozwinięte, no to zdecydowanie ten północny wschód.
Północny wschód, czyli Nilaveli. Tak, tam są 3 miejscowości, Trincomalee, Uplaveli i Nilaveli. My najwięcej czasu spędziliśmy w Nilaveli i mamy taki duży sentyment do tego miejsca. To jest w zasadzie wieś nad morzem, nad oceanem. Są palmy kokosowe, plaże są bardzo szerokie, co się rzadko zdarza na Sri Lance, bo większość to takie wąziutkie. I nie ma tam żadnej infrastruktury turystycznej. Podjeżdża autobus, wychodzi się i idzie się po prostu przez lankijską wieś. My nocowaliśmy w takim hotelu, chyba jedynym w tym miejscu, i on był jakby do połowy wybudowany, dopiero pewnie będzie się to rozwijało. W środku było naprawdę bardzo przyjemnie, ale było pusto, byliśmy tam jedyni, paręnaście pokoi i tylko my. Co dalej? Mieliśmy taką przygodę, bo pierwszego dnia udaliśmy się na plażę. My tam byliśmy też po sezonie, więc trochę padało, były duże fale. Niemniej jednak trafiliśmy na taką wycieczkę z jakiejś szkoły muzułmańskiej. I na plażę przyszło dużo dzieciaków, ze 40 osób z nauczycielami, dziewczynki, chłopcy. No i byliśmy główną atrakcją. Podszedł do mnie nauczyciel i zapytał się, czy dziewczyny mogłyby sobie zrobić ze mną zdjęcie. Mówię, pewnie, nie ma problemu. W ciągu sekundy zlecieli się wszyscy i tylko widziałam flesze telefonów, aparatów, tabletów, wszyscy robili zdjęcia.
No tak trwało z półtorej godziny, tak, że tak. Wszyscy, każdy
podawali
z każdym
sobie ręce, wszyscy robili zdjęcia, tak. I to było naprawdę takie bardzo miłe doświadczenie. Poza tym też z tymi dziewczynami miałam okazję porozmawiać i też opowiadały o życiu na Sri Lance, bo ogólnie północ Sri Lanki jest dużo mniej rozwinięta, dlatego że no tam jeszcze 5 lat temu trwała wojna, która trwała 26 lat i północ jest bardziej zniszczona. Na plaży leżały...
Widać ślady wojny?
Tak, leżały zasieki.
Tam nadal są takie bazy wojskowe, widać, tak, że ci wojskowi nadal tam
siedzą. I są żołnierze z karabinami, którzy chodzą po plaży, tylko że jakby ich funkcja się zmieniła. Teraz są takimi policjantami, powiedzmy, którzy pilnują porządku. Pilnują na przykład nam rzeczy, żeby nikt nie ukradł z plaży, kiedy się kąpiemy. Można sobie z nimi zrobić zdjęcie.
No, więc... Wszyscy są bardzo mili. Tak. I jeżeli chodzi o te plaże na północy, no to nie jest jakimś tam takim niespotykanym widokiem to, że jak się siedzi na plaży i powiedzmy ja tam sobie siedziałem, tam Magda się kopała, słuchaweczki na uszach. Tam...
Może cieplutki, ocean indyjski cieplutki.
Cieplutki. Tak. Natomiast błęciczny. Trzeba uważać w niektórych miejscach bardzo taki zdradliwy, bo fale naprawdę
po sezonie, tak, jak jest po sezonie, woda jest bardziej wzburzona i fale są naprawdę silne, a to mieliśmy, tylko powiem o jednym miejscu, to już troszeczkę bardziej na południowy wschód, Arugambai, tam też byliśmy w zasadzie sami na tej plaży, bo po sezonie właśnie też padał często deszcz po południu i tam były ogromne fale i zejście do wody z brzegu to prawie 2 metry. Trzeba było z tego brzegu tak zeskoczyć do wody. Fale były ogromne i naprawdę niezła zabawa była, ale myślę, że bardzo niebezpiecznie. Ale taką przygodę tam mieliśmy, że kąpiąc się, raptem słyszę takie dudnienie. Patrzysz z daleka...
Było dość ciemno. Tak,
tak patrzę z daleka, że coś tam się porusza na tej plaży. Przez środek plaży przebiegło stado dzikich bawołów. Około 20 sztuk, spłoszone, bo tam wokół są rezerwaty, parki narodowe i te zwierzęta często wychodzą po prostu. I te bawoły jakoś musiały wyjść i środkiem plaży przebiegały. Nikogo na plaży nie było, no ale nie wiem, jak to by wyglądało w sezonie, nieciekawie.
Tak, a jednak widać jeszcze, że ci ludzie na północy, oni nie są przyzwyczajeni tak do widoku białych i tam ta turystyka jednak...
Stąd ta sesja półtorej godziny.
Tak,
dopiero
tak.
Się rozwija. No ale jeżeli komuś zależy na takich dzikich miejscach, gdzie no nie ma turystów praktycznie, no to północ jest...
To są dobre miejsca.
Tak.
I jeszcze wracając do Nilaveli, mieliśmy też taką sytuację, że pod naszym hotelem był taki mały bazar, parę baraków stało, różne rzeczy tam sprzedawali i było pewnego dnia wielkie zamieszanie, poruszenie w całej wiosce, wszyscy się zlecieli, bo w jednym z baraków pojawiła się kobra indyjska. I musieli się jej pozbyć.
Tak, i najlepsze było to, że oni przez 3 godziny stali, patrzyli się na tego węża, nie wiedzieli w zasadzie co zrobić, ale było wielkie poruszenie. I jak zobaczyli nas, oczywiście, że tam wszyscy uśmiechają się, zobaczcie. No,
zrobiliście zdjęcie.
Próbowałam, ale tak, Łukasz mnie odciągał.
Tak, jeżeli chodzi o węże, to też mieliśmy ciekawą taką przygodę.
A później widziałam, że te wszystkie baraki musieli poprzestawiać, poprzekładać, żeby dostać się do tej kobry.
Ale północ, raz mówiąc, północ, no pod tym względem taka dzika, rewelacyjna, naprawdę. I ludzie, zresztą to cała
strona. Jeżeli chodzi o takie plażowanie typowo rekreacyjne, to wiadomo, południe, ono też jest bardziej turystyczne. I tutaj myślę, że Mirisa, plaże w Mirisie byłyby...
O, to Łukasz coś na ten temat.
Tak.
Mirisa, Łukaszu,
no właśnie, bo to przejdźmy na te południowe plaże wobec tego, bo Łukasz był i w Tangale, tak, żółwie wieczorową porą. No jak to z tymi żółwiami w końcu było? Chyba się tak nie do końca udało.
Niestety nie miałem szczęścia, jak to bywa z dziką przyrodą. Nie da się kupić biletu i mieć gwarancję, że coś się zobaczy, więc z tym Tangale było tak, że właśnie miałem nagranego jakby kierowcę tuk-tuka, który miał znajomego w okolicy właśnie tam, gdzie najczęściej się pojawiają te żółwie i on był z tym swoim znajomym umówiony tak, że jak będą widzieli, że coś się zaczyna dziać, to znaczy, że już tam żółw się pojawi, czy za chwilę się pojawi, albo że już jest, a to składanie tych jaj trwa trochę długo, więc mówił, że nie ma problemu, to wtedy on da mu znać i wtedy pojedziemy. No i jak już dał znać, że ten żółw zaczyna wychodzić z tej wody i ma zamiar składać jaja, no to my wsiedliśmy w tuk-tuka i pojechaliśmy. Niestety spóźniliśmy się, żółw jakoś albo się wystraszył, albo jakoś miał mało tych jaj tym razem i wrócił do morza, zanim my przyjechaliśmy. No czekałem tam parę godzin, ale już drugi nie przyszedł. Więc jakby żółwia nie widziałem jakby w naturalnym środowisku, ale plaże na południu, tak, tak jak powiedzieli, ja nie byłem niestety tam na wschodzie, gdyż no przez to, że chciałem pojechać do tej Ratnapury, to nie da się wszystkiego
tak,
zrobić.
Tak, bo to na południu byłeś bardziej, to twoja tak, wycieczka skupiała się na południowej części Wisły.
Tak, 3 tygodnie to nie jest dużo czasu, więc niestety no trzeba podejmować racjonalne decyzje, w jaki sposób ułożyć sobie, żeby jak najmniej czasu spędzać w tej podróży, a więcej jakby zyskać na samym miejscu, więc ja wybrałem tę południową część i Tangale dla mnie było chyba najfajniejszym miejscem, jeżeli chodzi o plażę, gdyż była szeroka, pięknie piaszczysta. Ten piasek nie jest taki złoty, bo on taki bardziej żółtawy jest, ale to pięknie kontrastuje z białymi bałwanami piany i tą taką szafirową wodą, która otacza de facto plażę.
Jak na widokówkach.
Tak, dokładnie, jeżeli ktoś właśnie kojarzy egzotyczną plażę z widokówką, to tam mniej więcej tak tam wyglądało. Poza tym, że przy samej plaży jest droga, która przedziela de facto tą część plażową od tej części mieszkalnej, więc to troszeczkę psuje jakby odbiór, ale i tak jest fajnie. I znowu, będąc po sezonie, nie ma się problemu, że nie ma gdzie rozłożyć swojego ręcznika, bo jest tak dużo ludzi, tylko po prostu wybiera się dowolne miejsce na plaży, gdyż oprócz mnie praktycznie tam nikogo nie było i to było też takie fajne. A za to Mirisa jest plażą. Mi się kompletnie ona nie podobała, nie było tam nic ciekawego, poza tym, że spałem w fenomenalnym miejscu i tą rodzinę bardzo dobrze wspominam, która właśnie kapitalnie gotowała, wychodząc właśnie na plażę, mówię, no bardzo fajnie, ale czy pani też tutaj coś gotuje? No tak, gotuje. A co pani gotuje? Co mogłoby być dzisiaj na obiad? A na co masz ochotę? No jakby była jakaś ryba, taka smażona czy z grilla, to byłoby super. Ona zaraz woła swojego męża, który nie mówi po angielsku, coś tam do niego powiedziała, a on mówi, że coś jej odpowiedział i później mi tłumaczyli, że no tak, ale już tam była godzina 12, więc ten świeży połów to tak nie za bardzo, ale to ja go zaraz wyślę do portu, żeby przywiózł jakąś rybkę i będzie na kolację. No to mówię, dobrze, fajnie, więc umówiliście się na godzinę, ja poszedłem na plażowanie, a ten pan pojechał do portu po mój obiad, więc to jest też takie fajne i naprawdę te ich porcje, które oni stosowali, ta pani, nie dość, że fenomenalnie gotowała, to jeszcze było tak dużo, że ja już w połowie nie dawałem rady, a potrafię zjeść, nie dawałem rady wszystkiego nawet spróbować, bo oprócz tego, że była ta główna ryba, zresztą na jednym ze zdjęć właśnie widać ten mój jeden z przykładowych obiadów, to była ogromna ryba, do tego było mnóstwo ryżu i mnóstwo takich właśnie dodatków w postaci tu sałatka z mango, tu jakieś curry, tu kawałek z soczewicy, tu jest taki fajny chrupki papadam i mnóstwo jeszcze takich innych talerzyków, których już na zdjęciu nie widać, a zostały zjedzone, więc naprawdę to było fenomenalne.
I tu musimy niestety kończyć. Warto na Sri Lankę. Trzeba, warto.
I
można tanio polecieć.
Nawet. 2 minutki dosłownie, bo ja nie wiem, czemu nie
wspomnieliśmy... Gdzie 2 minutki, Łukaszu? Wrócimy
minutkę.
Po prostu.
Dobrze,
wrócimy.
30 sekund. Nie wspomnieliśmy o plantacjach herbacianych, które są w centrum.
Tak, to właśnie ja się tym martwię.
Dokładnie tak.
Ale herbatę dobrą mają? Dobrą mają herbatę.
Pyszną.
Komałową.
Fenomenalną, ale tam jest najważniejsze, że jeszcze na Sri Lance wszystko się odbywa ręcznie. Tamilki własnymi łapkami, własnymi rękoma zrywają. Nadal to zbierają, w przeciwieństwie do, nie wiem, popularnej Malezji, gdzie wszystko się odbywa już automatycznie, maszynowo. Ja to jest też coś, co trzeba zobaczyć.
Ja tylko jeszcze chciałbym na koniec dodać, że Łukasz jest przykładem na to, że jak człowiek się czasami zaczai i chce coś zobaczyć, jakieś zwierzę, to się nie udaje. Natomiast my nawet wchodząc do oceanu w Unawatunie, gdzie jest sporo turystów, po prostu założyliśmy maski i nagle zobaczyliśmy wielkiego żółwia, także jest tyle zwierząt,
Piękne. Piękne. Łukasz Kędzierski we Wrocławiu. Do usłyszenia, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
W niedzielę w Radiu Gdańsk.